Godzina szósta, może siódma po południu, tenże sam trakt. A jednak nie dane im było dotrzeć bezpiecznie do Denowa. Kiedy na tle czerwonej łuny zachodzącego słońca zarysował się przed podróżnymi skraj lasu, doszedł ich kwik konia, a potem łoskot i szelest liści.
— Konia wilki dorwały! — zakrzyknął Nieborski.
— Dajcie guldynkę, będzie wilczur na podszewki.
— To ogary za dropiami szaleją po krzakach. Widzicie? Konie stoją spokojnie.
Rzeczywiście, ani husarska hetmanka pana Jacka, ani oba podjezdki nie zdradzały niepokoju. Nie prychały, nie podnosiły głów, ani nie naprężały grzbietów. Zastrzygły tylko uszami, łowiąc niedalekie rżenie. Kwik zabrzmiał znowu.
— Podskoczę i sprawdzę
— zaoferował się Nieborski.
— Nie — uciął Jacek.
— Bo znowu trzeba będzie kogoś z bagna za uszy wyciągać.
A ja wyświadczyłem dzisiaj za dużo dobrych uczynków. W krzakach coś załomotało, trzasnęły łamane gałęzie, a potem rozległ się żałosny, rozpaczliwy wrzask.
— Diabli na ludzi napadli!
— wykrztusił pocztowy.
Jeśli stolnikowicz sądził, że przejadą obok tajemniczego miejsca, to mylił się równie wielce jak zagrodnik, który myślał, że przeczeka pohański czambuł, ukrywając się w chałupie postawionej na środku tatarskiego szlaku. Nagle z gałęzi leszczyny i wysokich traw wychynął łeb konia.
Wierzchowiec jednym skokiem wydostał się na świeżo skoszoną łąkę.
Przebiegł obok taboru, wzbudzając wśród koni wyraźną chęć pobrykania na swobodzie, która zamanifestowała się od razu tumultem i podskokami wśród rumaków z pocztu, rżeniem i biciem kopytami w ziemię u woźników.
Siwek nie odbiegł daleko. Zwolnił do kłusa, zatoczył koło, przeskoczył przez niewysoki chruściany płot, lądując zgrabnie jak tancerka na niwie obsianej owsem.
Obejrzał się na swoich pobratymców i zamarł. Mokry, kołysząc porwanymi, postrzępionymi wodzami, zwieszającymi się żałośnie z czanek mundsztuka u pyska.
Piękny to był koń.
Po małej, kształtnej główce i jeleniej szyi Dydyński poznał polskiego wierzchowca. A po skocznych ruchach, zajęczej lekkości tylnych pęcin, a także płaskim krzyżu oraz ulanym i gibkim zadzie, potomka tureckich natolijczyków i perskich agramaków, zdobywanych na polach bitew i odkarmianych na łąkach Małej Polski. Krzyżowanych także z miejscowymi konikami o rodowodach równie starych, co korona Królestwa Polskiego. Jacek ledwie spojrzał, a już wiedział, że wierzchowiec idzie galopem równie wdzięcznie i łagodnie, co łania pędząca po soczystej wiosennej trawie i to niemal nie wybijając jeźdźca z kulbaki. Dydyński znał się na koniach, który zresztą szlachcic na nich się nie znał. Wszak koń i szlachectwo polskie były to rzeczy dogłębnie ze sobą związane, jak niewiasta i mężczyzna albo dwie połówki owocu. Jak świat światem, nie było bowiem Polaków bez koni, koni bez Polaków. Szlachcic był głową wierzchowca, a rączy rumak koroną tejże szlacheckiej głowy. Lach bez konia był jak ciało bez duszy, Żyd bez kozy, diak bez psałterki, a gospodarstwo bez kota na zapiecku.